ZUS ma na koncie pieniądze, z którymi nie wie co zrobić. To składki emerytalne Polaków, po które nikt się nie zgłasza. Według ZUS-u od reformy emerytalnej z 1999 roku wpłynęło do niego 39 milionów złotych, które nie wiadomo do kogo należą, informuje Wyborcza. Od czasu reformy pracodawcy mają obowiązek przelewać składki na indywidualne konta pracowników w ZUS. Problem w tym, że robili to z błędami. Do ZUS-u przychodziły dokumenty rozliczeniowe bez numeru NIP-u bądź bez PESEL-u, REGON-u, imienia, nazwiska. Zdarzały się nawet wpłaty, na których wpisana była tylko wyłącznie kwota i nic poza tym, żadnych danych. Teraz nie jest lepiej, bo w grę wchodzą pomyłki w numerach kont, na jakie pracodawcy przelewają te pieniądze. No i co z tym fantem teraz zrobić? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Jan Zarębski, prezes Gdańskiego Klubu Biznesu. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
39 milionów złotych na kontach ZUS-u, na które to pieniądze nie wiadomo do kogo należą. No i teraz co z tym fantem zrobić? Skąd my, pracownicy, możemy wiedzieć, czy przez przypadek, niechcąco, bo przecież nikt nie będzie pracodawcy brał pod uwagę, że mógł specjalnie się pomylić, po prostu mogła zajść pomyłka i jak to sprawdzić, czy te wszystkie pieniądze, które powinniśmy otrzymywać do ZUS-u, tam są?
No, prosta sprawa, jeżeli chodzi o przelewy, one zawsze mają swojego adresata, ale i swojego nadawcę. Wystarczy skontaktować się z nadawcą i wyjaśnić sprawy. To jest oczywiście często problem, zresztą nie tylko przy przelewach ZUS-owskich, przy przelewach bankowych, gdzie pomyłki są często dość kosztowne. No, trzeba pilnować, ale w przypadku akurat instytucji państwowej powinno się ta sprawa wyjaśniać. Oczywiście jest to uciążliwe, no ale do
czyli
wyjaśnienia.
Czyli właściwie to ZUS powinien wyjaśnić, bo ma prościej.
Zwrócić się, jeżeli tak, jeżeli wie, bo pracodawca czy nadawca tego przelewu być może nie zauważył swojego błędu. Trzeba po prostu go poprosić o wyjaśnienie.
Tutaj mam podobne zdanie. No, właściwie to jest dla mnie oczywiste, że to ZUS powinien, jeżeli wpływa mu jakaś kwota i nie wie, gdzie ją zewidencjonować, no to w każdej firmie się tak dzieje. Zdarzają się takie przypadki. Do nas też trafiają różne przelewy, które nie do nas powinny trafić. I takie rzeczy się rozwiązuje na poziomie, no nie wiem, księgowości. Natomiast dziwne, że nazbierała się tego aż taka
no
kwota.
No właśnie, od 1999 roku.
I tak długo, 20 prawie lat.
Zastanawiam się, no właśnie, co w takim razie, gdzie to księgował ZUS i w takim razie pracownicy odpowiedzialni za to, tak niefrasobliwie do tego podeszli, wrzucali do jednego worka.
Bo jakoś to będzie na takiej
jakoś
zasadzie.
Jakoś tak będzie,
pewnie.
Albo może przyjdzie następca i to wyjaśni. Dla mnie to jest rzecz niepojęta. W biznesie się tak nie robi. No może instytucje typu ZUS mają inne standardy, ale chyba już by należało się do tych standardów takich normalnych dostosować.
Oj, to chyba
dużo,
poczekamy.
Niedużo, bo 39 milionów oczywiście to w nominale jest ogromna suma pieniędzy, ale w relacji do tego, jakimi środkami obraca i przez jakie środki przepływają przez ZUS, jeszcze w perspektywie 20 paru lat, ja nie wiem, czy to promil jest, te 39 milionów, to jest tak naprawdę w kategorii błędu. A odpowiadając też na pytanie pani redaktor, jak pracownicy mogą zweryfikować, czy to przypadkiem nie ma tam w tych 39 milionach ich 100 czy 200 tysięcy złotych. Każdy pracownik ma prawo wystąpić do swojego pracodawcy z pytaniem z prośbą, w ogóle pracodawca ma obowiązek przekazywać w określonych terminach zaświadczenia RMUowskie czy inne o wpłatach do ZUS-u i powinien to robić, więc czy każdy pracownik ma możliwość zapytania czy poproszenia swojego pracodawcy o takie zestawienie. I wtedy widać, czy to jest skutecznie złożona składka, czy nie.
Gorzej, jak ktoś się dowie właśnie po wielu latach z naszej informacji, czy z Gazety Wyborczej i okaże się, że jego firmy już dawno nie ma.
No dokładnie, a poza tym też mam świadomość tego, że nie wszyscy pracownicy są w stanie zweryfikować takie rzeczy, tak? Są osoby, które po prostu świetnie się w tym odnajdują i dla nich to nie jest żaden problem, ale są osoby, dla których w ogóle nawet nie wiadomo, co to jest ten RUMŁAD, w ogóle o co tam chodzi w ogóle. Jakieś dokumenty, które nawet nie są świadomi, że mogą ich właśnie wymagać od pracodawcy. Więc myślę, że tutaj oczywiście też zgodzę się, że to jest właściwie niewielka kwota pewnie w ciągu tych 20 lat. Natomiast dla przeciętnego Kowalskiego, nawet jeśli to będzie miało 50 zł, to dla niego to jest
różniejsze. To są niewielkie czy kwoty cząstkowe. Wydaje mi się to, co profesor mówił, że to w całym bilansie ZUS-owskim ono jako suma tych błędnych wpłat to jest kwota duża, ale te kwoty cząstkowe niewielkie, być może były to tak kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, że nie zwracali uwagi. I tu zgadzam się z jednym. Ci ludzie mogą, zarówno te firmy mogą nie istnieć, ludzie, którzy to wysyłali czy księgowali w ZUS-ie też nie pracują. To jest strasznie trudny problem. Chyba trzeba to zakwalifikować do jakiś sensownie na przykład ulokowany wkład jako dobro wspólne. A w przypadku na przykład, gdy popatrzymy na to z punktu widzenia przedsiębiorcy, to jeżeli to robili na przykład małe firmy, które, no, dajmy sobie sprawę, dwu-, trzyosobowe czy jednoosobowe, one przecież tak na dobrą sprawę nie mają tak wyczulonych kadr czy wyczulonych instytucji, które później kontrolują, to zapisują księgowo. Stąd chyba to są te kwoty, które gdzieś wynikają. No z pewnej oczywiście niedoskonałości tego powiedzmy, co się robi w małych firmach.
Najbardziej chyba boli to z tego wszystkiego, że te 39 milionów leżało sobie gdzieś tam spokojnie na jakimś pewnie nieoprocentowanym koncie i no szkoda, żeby zjadła je inflacja.
No. 39 milionów w ZUS-ie to faktycznie na waciki.
Zmieniamy temat. Kiedy państwu podsyłałam wczoraj tematy, jeszcze nie wiedzieliśmy, o której godzinie zapadnie wyrok, a chodzi o komornika i rzeczoznawcę, którzy doprowadzili do zajęcia ciągnika nie tej osobie, co trzeba. W pierwszej instancji skazano ich za przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków przy licytacji majątku przedsiębiorstwa z Nidzicy. Ci panowie się odwołali. Dziś zapadł właśnie z godzinę temu wyrok. Adwokaci przekonywali, że sąd pierwszej instancji błędnie oceniał materiał dowodowy, a w pisemnym uzasadnieniu tego pierwszego wyroku zdaniem adwokatów znalazły się liczne błędy i niejasności. Dzisiaj zapadł powtórny wyrok i właściwie zarządzono 2,5 roku bezwzględnego więzienia wobec komornika, wobec jego współpracownika zakaz pełnienia funkcji biegłego, czyli właściwie został utrzymany w mocy poprzedni wyrok. Co to zmienia dzisiaj w tym świecie komorniczym? Bo na pewno państwo słyszeliście, to była bardzo głośna sprawa. Komornik zajął nie swój ciągnik. Przedsiębiorca, któremu sprzęt zajęto, ocenia straty na grubo ponad 1 000 000 zł. Ciągnik został zakwalifikowany jako złom, sprzedany gdzieś tam bardzo tanio, za grosze, znajomym.
Mhm. Nie, no, bulwersująca absolutnie sprawa, tylko że znowu i świetnie, że sąd wydał wyrok bezwzględnego więzienia, to jest jasny sygnał. Tylko ja bym strasznie, inaczej, ja bym się bał przed wszelkimi ogólnieniami.
Tak, tak.
Komornicy to instytucja, bo to jest instytucja, to jest
bardzo
instytucja.
Bardzo ważna też.
Ważna, istotna i w dużej mierze...
Zaufanie publiczne.
Dokładnie, w dużej mierze dbająca też o interesy nasze jako, czy pracowników, czy przedsiębiorców. I oni są niezbędni. I ja w swoim doświadczeniu zawodowym korzystałem z usług komorników, chcąc należności wobec naszej firmy wyegzekwować i nigdy nie spotkałem się z takimi patologiami. Ale to jest absolutna patologia i to należy karać i głośno o tym mówić. Ale mam wrażenie, że środowisko i rzeczoznawców, i środowisko, bo ten drugi współpracownik to jest rzeczoznawca, który wycenił ten ciągnik jak złom. W cenie złomu. I środowisko rzeczoznawców, i środowisko komorników, ono się zmieniło w ostatnich 15-20 latach. I może też warto mówić o tym, że to jest ważna instytucja zaufania publicznego.
Do dyskusji wrócimy za chwilę. 19 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Jan Zaremski, prezes Gdańskiego Klubu Biznesu. No i wracamy do tematu skazanego komornika. Małgorzata Tobiszewska przed przerwą chciała...
Tak, tutaj już powiedzieliśmy, że rzeczywiście komornik jest takim zawodem zaufania społecznego, więc to tym bardziej dziwi, że taka osoba dopuściła się takich czynów. To jest rzeczywiście trudny temat, bo ten człowiek, który był skrzywdzony, on sobie nie mógł poradzić z wymiarem tak naprawdę trochę sprawiedliwości, tak? I on był bezsilny. Uważam, że w tym wypadku taka surowa kara bezwzględnego więzienia w momencie, kiedy to był już recydywista, bo to był już recydywista, on już otrzymał wcześniej ten komornik.
W innej sprawie
tak, w innej sprawie, bardzo podobnej zresztą, wyrok w zawieszeniu. Więc ta kara, no musi ją ponieść, tak? No musi gdzieś być też świadomość w społeczeństwie, że gdzieś znajdą ochronę nawet przed takimi trudnymi sytuacjami, bo to, że zawód komornika jest potrzebny, to niewątpliwie jest potrzebny. Tylko, że tak jak w każdym zawodzie znajdują się ludzie, którzy świetnie się do niego nadają, jak również ludzie, którzy niestety w ogóle nie powinni w nim funkcjonować. I ten człowiek po prostu nie powinien funkcjonować w takim zawodzie.
Tutaj potrzebny, solidny kręgosłup moralny temu panu go zabrakło.
Z jednej strony kręgosłup moralny, a z drugiej strony powinni przedsiębiorcy być chronieni od zarówno ci, którzy szukają należności, jak i którzy gdzieś w jakiś sposób wpadają w tryby komornicze, chronieni od takich ludzi. I dlatego się dziwię, 2,5 roku więzienia to jest bardzo surowa kara, ale zupełnie nie rozumiem, dlaczego tylko ograniczony okres czasowy na niepełnienie tej funkcji, zdaje się 5 lat. Przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli drugi raz popełnia to wykroczenie, gdzie, jak koleżanka powiedziała, ta recydywa jest ewidentna, gdzie widzieliśmy w różnego rodzaju przekazach telewizyjnych, w jaki sposób on reagował na zarzuty, wydaje się, jakby nie rozumie tego, co zrobił, on powinien zmienić zawód i powinien być na zawsze odsunięty od prowadzenia spraw komorniczych. I wydaje mi się, w tym przypadku sąd był zbyt daleko łagodny przy bardzo surowym na przykład wyroku bezwzględnego ograniczenia wolności 2,5 roku.
Mm-hmm. A czy po takiej sprawie, właśnie bardzo takiej głośnej, jak tego komornika, teraz rozmaite służby, do których będą zgłaszali się ludzie, którzy uznali, że są poszkodowani przez innych komorników, jeśli tak się zdarzy, czy będą jakby bardziej przykładać się do tego, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja w rzeczywistości? Bo rzeczywiście ten przedsiębiorca od ciągnika, no, tak jak pani prezes powiedziała, on walczył o to swoje mienie, gdziekolwiek się dało i tak na dobrą sprawę nie był słuchany dosyć długo.
Ja myślę, że bardzo dużą rolę pozytywną tutaj odegrały media w tym wypadku. Dlatego, że ta sytuacja została mocno nagłośniona i w związku z tym łatwiej było mu się przebić i obronić, tak? A wiele osób nie ma takich możliwości dotarcia do mediów i tutaj mogą być kłopoty, tak? No bo media jednak mają niesamowitą siłę i też pozwalają nagłośnić takie sytuacje, więc może, nie wiem, może trzeba właśnie w takich skrajnych wypadkach, gdzie nie można, odpowiednie służby nie reagują, to może właśnie trzeba szukać pomocy w trzeciej władzy.
Wyroki mają nie tylko swoją prewencję w stosunku do obwinionego, ale również właśnie przestrzegania przed tego rodzaju wykroczeniem opinię społeczną czy publiczną. I to jest wyrok, który na pewno w jakiś sposób pokaże, że tak nie należy postępować. Ostrzeże wielu, którzy może mają takie zapędy.
A z drugiej strony ośmieli osoby zwykłe, które się boją, dla których instytucja komornika, inna instytucja publiczna, przyjechanie w towarzystwie policji, pokazywanie i machanie orzełkiem jest tak na tyle paraliżujące, krępujące, przerażające, że one po prostu robią krok w tył. Tak. Nie domagają się, nie egzekwują swojej...
Stają się po prostu bezbronne.
Tak. Dokładnie. A to jest taki,
a nawet swoich praw nie znają.
Chociaż z drugiej strony się trochę boję, bo u nas sądy są raczej zawalone sprawami błahymi. niż mają za mało pracy. I z jednej strony ośmieli tych, którzy faktycznie słusznie powinni się domagać sprawiedliwości, ale może też ośmielić dużą grupę takich, którzy robią to dla samej zasady, a wiemy ze swojego doświadczenia zawodowego, że takich osób jest bardzo wiele, które, że tak powiem, po prostu to lubią.
Ale rzeczywiście po tej głośnej sprawie mam wrażenie, że takich podobnych spraw o nich słyszymy coraz rzadziej i to chyba jest w tym wszystkim najlepsze. Rozpisali się nasi słuchacze. Komornika powinni zlicytować i to on powinien pokryć straty przedsiębiorcy. Po co go jeszcze karmić, napisał do nas pan Michał. No ostro bardzo. Komornik powinien zrekompensować przedsiębiorcy straty plus wypłacić odszkodowanie. Powinien również być pozbawiony prawa wykonywania zawodu dożywotnio, ponieważ popełnił przestępstwo umyślnie. I o tym piszą słuchacze. My również o tym rozmawialiśmy. Zmieniamy temat. Przedsiębiorcy od wielu miesięcy narzekają na coraz większe problemy z zatrudnieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i już nie tylko o odpowiednich kwalifikacjach. To, co dziś jest jeszcze problemem pracodawców, za chwilę może okazać się problemem całej gospodarki. Z jednej strony, słusznie się cieszymy, z rekordowo niskiej stopy bezrobocia, która, przypomnę, według szacunków resortu rodziny i pracy na koniec lutego wyniosła 8,5%. Eurostat liczy bezrobocie troszeczkę inaczej i ocenia tę stopę bezrobocia w naszym kraju na koniec stycznia 5,4%, jedna z najniższych w Unii Europejskiej. Ale z drugiej strony ponad 13 milionów Polaków powyżej 15 roku życia nie pracuje i nie szuka pracy. W tej grupie aż 7,5 miliona osób to ludzie w wieku produkcyjnym. Za taki uważa się lata 16-64. No i teraz jak pozyskać tych ludzi do pracy, którzy nie szukają zajęcia, a nie szuka w wieku od 25 do 54 lat, czyli takim bardzo produkcyjnym, nie szuka prawie 2,5 miliona osób.
To dość złożony problem. Rzeczywiście osoby bierne zawodowe, które w ogóle nie szukają zatrudnienia, one są widoczne na rynku pracy. Ja realizuję wiele takich projektów aktywizujących i mam do czynienia z takimi osobami. To są osoby, oczywiście nie chcę generalizować, tylko mogę, tutaj powołam się na takie przykłady, z którymi miałam do czynienia. To są osoby częściowo, które są gdzieś zatrudnione tak naprawdę na czarno, czyli im się nie opłaca w ogóle podjąć oficjalnego zatrudnienia. To są osoby też takie, którym się nie opłaca podjąć pracy, bo mają jakieś inne, nie wiem, zasiłki, jakieś, więc po to mają...
żyją na koszt państwa i są
tak
szczęśliwi.
Dokładnie, więc po co się wysilać i iść do pracy? Oni nie rozumieją też do końca, że kiedyś przyjdzie czas emerytury i wtedy będzie bardzo słabo. Więc rzeczywiście jest bardzo trudno te osoby tak zaktywizować zawodowo. Muszę powiedzieć, że przy takich projektach aktywizujących jest to bardzo widoczne, bo na przykład czasami osoby, te projekty aktywizujące mają na celu też, nie wiem, podniesienie kwalifikacji, zmianę kwalifikacji tych osób i okazuje się, że ten człowiek no nie ma jakiejś tam szkoły, ale jest oferowany jakiś kurs podnoszący kwalifikacje, nie wiem, spawacz, okej, świetnie, no zawód poszukiwany, można się przekwalifikować, tylko jak się zaczyna rozmawiać z tymi osobami, to okazuje się, że oni już skończyli już kurs jakiegoś, nie wiem, tapeciarza, kurs jakiegoś, nie wiem, kierowcy kategorii C, tak, też na koszt właśnie podatników, bo generalnie w ramach jakichś projektów, więc to jest koszt, nawet jak to jest finansowane z Unii Europejskiej, to nie zapominajmy, że to jest również finansowane z naszych środków, tak, wspólnych. I takie osoby bardzo często można spotkać niestety, które jak gdyby od projektu do projektu znajdują taką drogę.
Czyli kolekcjonują kursy,
bo gdzieś może będą pracować potem albo właśnie też na czarno, albo po prostu gdzieś po prostu nie szukają tej pracy. Jest im wygodniej.
A do dyskusji wrócimy po 10:30. 10:32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Jan Zaremski, prezes Gdańskiego Klubu Biznesu. Nasi słuchacze rozpisują się dalej, między innymi wracają wpływają też do ZUS-u, do tych 39 milionów złotych, które leżą na kontach ZUS-u i nie wiadomo do kogo należą. ZUS powinien zwrócić się do policji o ustalenie danych tych osób, napisała pani Renata, a z kolei pani Katarzyna pisze, że ZUS powinien mieć jedno konto, pracodawca realizować jeden przelew. Przecież składane są deklaracje, według których środki powinny być stosownie alokowane. Z ZUS-em uzgodnić saldo to masakra. Robią co chcą, bo mogą. Środki zaliczają na te tytuły, co sami uważają, mimo iż wskazane mają inaczej, napisała do nas pani Katarzyna. No miejmy nadzieję, że tak nie jest wszędzie i że to jednostkowy przypadek. Ale wróćmy do naszego rynku pracy, do, tak jak mówiliśmy, w wielu, na prawie 2,5 miliona osób w wieku od 25 do 54 lat, którzy nie mają pracy i jej nie szukają. Na koniec 2014 roku odsetek Polek biernych zawodowo w wieku 25-54 lat wynosił niespełna 20%. Dwa lata później zwiększył się do 21,5%. No i wracamy dalej do dyskusji, dlaczego spora część z nas nie szuka pracy, a narzekamy, bo jeszcze zdarzają się osoby, które narzekają na bezrobocie.
No przede wszystkim trzeba się zastanowić na tą ogromną grupą ludzi młodych, którzy według Eurostatu są biernymi zawodowo, to jest ponad 7 milionów młodych ludzi, czyli z tego wynika, że w zasadzie nie istnieją, praktycznie nie istnieją na rynku pracy. Koleżanka przed chwilą mówiła na temat aktywizacji zawodowej i ewentualnie różnego rodzaju kursów. Wydaje mi się, że problem tkwi w bardzo złym modelu kształcenia młodych ludzi. My w przeciwieństwie do niektórych krajów Europy Zachodniej, przede wszystkim mam na myśli Niemcy, gdzie jest to postawione na najwyższym poziomie, nie kształcimy zawodowo, nie kształcimy dobrze zawodowo. Tego rodzaju na przykład wejście w zawód przez tylko później ewentualne dotacje europejskie, które gdzieś tam czegoś przyuczą, to oni, tak jak zresztą przed chwilą rozmawialiśmy, to one są raczej traktowane jako wypełnienie czasu i ewentualnie tam złapanie paru groszy. To nie jest docelowe szukanie docelowego zawodu. W krajach, gdzie te tradycje są zdecydowanie większe, jeżeli chodzi o możliwość kształcenia zawodowej i wykorzystywania tego rynku pracy, to jest powiązanie kształcenia zawodowego z praktykami zawodowymi w zakładach pracy. U nas praktycznie czegoś takiego nie ma. Ten model jest ciągle gdzieś wirtualny i on powoduje, że młody człowiek, nawet jeżeli skończy szkołę zawodową, już nie mówię o kursie, bo kurs rzeczywiście praktycznie nic nie daje, to jeżeli skończy szkołę zawodową, a nie będzie miał możliwości zderzenia się z rynkiem pracy czy z warsztatem, w którym będzie wykonywał ten zawód, to nie będzie widział, czy on chce pracować, czy nie chce. I często, po pierwsze, nie ma pieniędzy, więc szukanie tego rynku, powiedzmy, odpowiedniego miejsca pracy, często go rzuca w zupełnie inne rejony niż ta szkoła zawodowa, którą mu daje. Po drugie, nie wie, jak atrakcyjny może być zawód, który on zacznie wykonywać. Bo często zawody, a zwłaszcza w tej chwili, przy nowych technologiach, są bardzo atrakcyjne i również bardzo opłacalne. Jeżeli on natychmiast nie wejdzie w tryby wykonywania tego zawodu, którego uczy się w szkole zawodowej, to z niego po pierwsze będzie zawsze gorszy pracownik, a po drugie on odchodząc od tego, powiedzmy, tej koncepcji, tej teorii, której się uczy w szkole, on po prostu szuka innych wrażeń, innej szkoły, innych kursów i w rezultacie nie istnieje na rynku pracy. No i drugi problem to jest oczywiście problem uczenia się przez młodych ludzi, nawet studiowania w szkołach różnych, często takich, które kończą i one nie dają żadnego konkretnego zawodu. Ja nie chcę wymieniać tych szkół, bo bym może skrzywdził niektóre, bo w niektórych szkołach rzeczywiście coś się dzieje. Ale większość ludzi, którzy kończą tak zwane licencjaty humanistyczno-społeczne, one po prostu nie przygotowują do zawodu. Ci ludzie są bezrobotni, oni trafiają również na pusty rynek pracy. Pusty dla nich, dlatego że rynek pracy dzisiaj oczekuje zupełnie innego, inaczej wykształconego młodego człowieka. No i trzecia sprawa, młode kobiety, gdzie ilość bezrobocia czy braku aktywności zawodowej rośnie, no to jest efekt uboczny 500+, bardzo pozytywnego programu, który ma też oczywiście swoje negatywne odbicie właśnie chociażby w zmniejszeniu aktywności zawodowej młodych pań, ale i panów.
Aczkolwiek, panie prezesie, dzietność nam podobno rośnie, więc może to też
może dzieci tych ludzi będą mądrzejsze i nie będą rezygnowały z pracy.
Dzietność nie rośnie dzięki 500+, to jest taka troszkę manipulacja. Ale nie, to są trzy elementy. Edukacja, zgoda, pewne zaszłości socjalne, społeczne, które są, o których mówiła pani prezes przed chwilą, czyli taka trwałe bezrobocie, przekazywane z pokolenia na pokolenie. I trzecie to jest ta opiekuńczość państwa. Nie da się walczyć z tym procesem, jeżeli z jednej strony się dużo mówi, a z drugiej strony wywraca rynek pracy przez szkodliwe działanie, jakim jest 500+. No i na przykład. No więc tutaj, jeżeli złożymy te trzy elementy, a z drugiej strony będziemy mówili o takich niestety dla mnie dość pustych oczekiwaniach, tylko słownych, a z drugiej strony nie będziemy robili nic, a co więcej będziemy pogłębiali ten proces właśnie takimi ruchami, o których wcześniej powiedziałem, to nic z tego nie będzie.
Wskaźnik zatrudnienia młodzieży w wieku 15-19 lat wynosi u nas jedynie 4,3%, podczas gdy w Szwajcarii 54,5%, w Holandii 52% ponad, w Danii 49,5%, a u nas, przypomnę, 4,3%. Młodzież nawet w wakacje nie próbuje nigdzie. Może tutaj problem leży w rodzicach, żeby chociaż
Dzwonię do córki, ja mam 17-letnie dziecko i już zaraz wygonię,
A nie ma wakacji jeszcze.
Nie, to coś w tym jest, ale to znowu, to jest chyba taka troszkę u nas zaszłość społeczna. Takie, to prawda, to jest wina rodziców chyba w dużej mierze, a nie tych 15-letnich dzieci. Ale myślę, że ten proces się zmienia. Ja też patrzę właśnie na środowisko mojej córki i to jest dynamiczne. Mam wrażenie, że wśród tych młodych, fajnych ludzi taka chęć do pracowania, do zarabiania, do takiego samostanowienia, bo to o to chodzi, o samodzielność jest coraz większa.
Ja myślę, że bardzo dużą naprawdę odgrywa rolę rodzina. Do tego, jakie jest tam podejście do pracy i czy tego młodego człowieka uczy się szacunku do pracy i też wdraża do tego. Realizuję teraz takie projekty na Kaszubach związane z doradztwem zawodowym właśnie dzieci i młodzieży, czyli szkoły podstawowe, gimnazjalne. I słuchajcie państwo, to jest dosyć ciekawe, bo spotykam młodych ludzi, no naprawdę młodych, którzy już w podstawówce, w szóstej klasie podstawówki, już w wakacje gdzieś tam u wujka sobie dorabiali, u kogoś tam, u taty w warsztacie coś robią, tak? I generalnie wiedzą, co już tak naprawdę mają jakiś pomysł na życie. Tak samo w gimnazjum, tak? Ale są też młode osoby, które kompletnie nie wiedzą, co mają robić w życiu. Mało tego, nie wiedzą w ogóle, w którym kierunku mają iść, nie wiedzą, że jakieś szkoły są. Czyli po prostu w rodzinie się o tym nie rozmawia, co dalej będziesz robił w życiu. Tak? Mówi się często, że poświęcamy więcej czasu w życiu na planowanie wakacji niż na planowanie własnego życia. I to często widzę właśnie pracując z takimi osobami, że no mówię, niektóre osoby naprawdę widać, że rodzina przygotowuje ich do tego, żeby poszli do pracy, że rozmawia się z dziećmi o tym, a są rodziny, w których się kompletnie o tym nie rozmawia. Te dzieci nie mają pojęcia w ogóle, co dalej.
Ja zgadzam się z modelem rodziny, który jakby pokazuje etos pracy, sam będąc w szkole, czy później na studiach, razem z kolegami, którzy również studiowali. Większość wakacji przepracowałem u swojego taty w warsztacie pracy. Pracowaliśmy po prostu fizycznie w tyskarkach czy w jakiś inny sposób. I przynajmniej jeden miesiąc z wakacji był po to, żeby zarobić na drugi miesiąc. Także ten etos pracy wykształcony w rodzinie, on jest bardzo ważny. Wydaje się, że i tutaj zgadzam się z Piotrem, to jest pewnego rodzaju tradycja, również społeczna, która gdzieś tam wykształca w nas wszystkich potrzeby realizowania się, czy... Ale to wynika z tego, że tamte zakłady pracy istniały, a u nas za komuny to tylko nieliczni mieli ten przywilej, że mogli u taty pracować. To natomiast prawda. Jest druga sprawa. My musimy też pamiętać o tym, że jak popatrzymy na młodych ludzi i też moich rówieśników, czy osoby młodsze, które szukały możliwości zarobkowania wyjeżdżając. I właśnie tutaj Holandii, która 50-kilka% ma młodych ludzi aktywnych zawodowo, gdy u nas niespełna około 5%, czyli 10-krotnie mniej, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Szwecji na jakieś poziomki. Ja akurat nie wyjeżdżałem, bo miałem możliwość zatrudnienia, ale wiele osób, moich rówieśników, szukało możliwości zarobkowania w czasie wakacji gdzieś, pracując gdzie indziej.
Teraz tam, gdzie można były takie do Norwegii, możliwości. Panie prezesie, jechać domki malować i zarobek jest godziwy, bo dwa miesiące malować. Wakacji to jest 15 tysięcy złotych na rękę.
Tak. Także istnieje coś chyba, co u nas jakby spowolniło ten proces, powiedzmy, realizowania się również, czy szukania możliwości zarobkowania. Może ta stopa życiowa za szybko poszła w górę i jak patrzyli, rodzice musieli pracować, może dzieci już nie muszą.
A to też, tak jest, że większość z nas, myślę, w wieku nastu lat pracowało i teraz jakby chcemy wynagrodzić to naszym dzieciom, żeby one mogły...
Broń Boże, nie przemęczaj się przez wakacje, syneczku czy córeczku.
Ja do dzisiaj nie mogę patrzeć na maliny przez...
Ja zbieram truskawki.
No proszę, czyli mamy tutaj akurat, koleżanka zbiera truskawki, kolega zbiera maliny, ja pracowałem na przyskarkach.
Tatkach w stoczni. Tak, ale syn też pracował, więc tutaj
czyli jeżeli zrobić średnio, to 100% młodych ludzi w naszym okresie pracowało.
To jeszcze wracając do dyskusji. Mimo poprawy w ostatnich latach, niezadowalająco wygląda poziom zatrudnienia wśród Polaków w przedziale 55-64 lata. I tutaj osiągamy 46,5% ponad, a w krajach strefy euro to 55,8%. I teraz tak, o czym mówią te dane? Czy nie ma pracy dla ludzi w wieku 55-64? Czy te osoby nie chcą pracować? To nie jest jednoznaczne.
Czy według mnie o tym, że niestety u nas występuje zjawisko dyskryminacji na rynku pracy ze względu na wiek?
Cały czas
niestety, i warto o tym mówić, bo pracodawcy też często o tym niestety zapominają, że mają tak potężne zasoby. Teraz jest coraz trudniej na rynku pracy znaleźć właściwych pracowników. Więc myślę, że warto nie ograniczać się tylko do tych ludzi bardzo młodych, tylko też szukać rzeczywiście tych elementów, które mogą dać pracownicy już w starszym nieco wieku, bo to są bardzo wartościowe ludzie, którzy niestety często opowiadają, że jak pracodawca usłyszy, ile ma ktoś lat, że 45+, no to już właściwie, no to nie, bo my chcemy zatrudnić młodą osobę. Pamiętajmy o tym, że społeczeństwo się starzeje i tych młodych ludzi nie będziemy mieli ciągle na pokładzie tylu, ile byśmy chcieli. I nasze firmy też będą musiały ten, jak gdyby procent osób młodych też się będzie zmieniał, tak? No bo przecież tych tylu osób nie będziemy mieli ciągle na rynku pracy. Społeczeństwo się starzeje i po prostu też pracowników powinniśmy mieć procentowo więcej tych starszych, bo to jest logiczne. Tak.
A ja się z koleżanką nie zgodzę.
Ale mamy prawo. Szukam,
bo mamy uważam, prawo. Ja ostatnio myśmy w firmie zatrudniłem osoby właśnie powyżej 50 lat, nie 45. Także, ale i bardzo trudno znaleźć osoby, które mają określony zawód. Nawet jeżeli mają więcej niż 53 lat, to w moim przekonaniu nie przeszkadza. Przeciwnie, często są to osoby doświadczone, które można by zatrudnić na współczesnych stanowiskach pracy. Problem tkwi raczej w transformacji technologicznej, która nastąpiła w Polsce po zmianach, po roku 89. Bo to nie była tylko transformacja społeczna, ale również technologiczna. Weszły do nas nowe technologie i dość trudno znaleźć ludzi, którzy byliby przygotowani do wykonywania nowych zawodów.
A dlatego nie można łatwiej, ich przyuczyć, łatwiej, panie prezesie?
Można ich przyuczyć i w przypadku na przykład wielu, oni się przyuczają, czy przychodzą już z jakimś przygotowaniem odpowiednim. Z reguły pracodawca woli, jak jest już trochę przygotowany, niż ma go uczyć. Zresztą co innego młodego uczyć.
Ale
bo
też
młodzi
wiem,
też
że
przychodzą nieprzygotowani zawodowo i oni się szybko przyuczają. Dlatego stąd niechęć. Po drugie, uważam, że jest to przykład tak zwanych korporacji. Korporacji, które swój model rozwoju opierają tylko na młodych ludziach. Tam w zasadzie, jeżeli starsi to są, zwłaszcza w korporacjach zewnętrznych, zachodnich.
Starsi się czasami nie znajdzie.
Starsi to są ci, którzy przyjeżdżają, żeby uczyć tych młodych, czyli z zachodu. Natomiast młodych generalnie zatrudniają korporacje. One nie traktują ich jako, że będą mogły, chociaż się zdarzają wyjątki, swój awans zawodowy realizować tak długo, aż staną na czele takich, proszę ciebie, oddziałów korporacyjnych. Niemniej uważam, że ten przykład i pewnego rodzaju taka epidemia zatrudniania młodych ludzi wyszła stamtąd. Wcale to nie znaczy, że ludzie w wieku 45+, nie mają dzisiaj, oczywiście chętni, z możliwością na przykład zrealizowania się na danym stanowisku pracy, nie mają miejsca pracy. Ten spadek bezrobocia i ciągłe poszukiwanie pracowników wykształconych lub przygotowanych do wypełniania na przykład pewnych stanowisk zadań. Pracy, ciągle brakuje.
Znaczy ten brak aktywności zawodowej, ta geneza tego trwa, jakby wynika z tego, o czym mówiliśmy troszkę wcześniej. Czyli moim zdaniem to jest znowu to brak takiej gotowości społecznej do zmiany miejsca zamieszkania, do głębokiego przekwalifikowania.
Znaczy, trudniej z tą gotowością społeczną do zmiany zamieszkania to też, panie prezesie, jest to nie zrobić, jest prosto, bo trzeba mieć gdzie mieszkać i za odpowiednią kwotę. A
trudno
wynajem
jest to
u nas
zrobić,
jest
jak ma się 50 lat. Dużo łatwiej jest to zrobić, jak ma się 26 czy 30, to prawda. Mhm. I to jest pewna suma składników. A co do jakby tego zatrudnienia korporacyjnego, Ja patrząc na to z bardzo bliskiej perspektywy, jako Agencja Rozwoju Pomorza, mamy bardzo blisko siebie takie firmy, gdzieś tam z nimi współpracujemy. Coraz częściej widzę, jak osoby, które 5, 7 lat temu były zatrudniane w tych firmach, dzisiaj pełnią funkcje kierownicze. I to nie tylko te średnie, ale także najwyższe. I to duże korporacje z całego świata już widzą, że łatwiej jest zbudować taki zespół na polskich pracownikach. Takich przykładów jest bardzo wiele. Są to także firmy produkcyjne. Jak już państwo wiedzą, na przykład tczewski Flextronics, to ta grupa osób zarządzających tym przedsiębiorstwem na poziomie Polski są Polacy. To są Polacy, którzy wywodzą się z tej firmy. I tych przykładów jest coraz więcej. Ale myślę, że to prawda, rzadko widuję, bo ja pracuję w tym centrum biurowym, gdzie te korporacje swoje mają te swoje siedziby, i rzadko widuję osoby w moim wieku albo troszkę starsze, które pracują na takich juniorskich stanowiskach, na młodszych stanowiskach. Ale to też wynika z oczekiwań finansowych. To jest też, pamiętajmy o tym, wektor, który działa w dwie strony. To znaczy, te osoby też nie przyjdą do pracy za te stawki, które są młodzi ludzie gotowi na początku, zagryzając zęby, nie mając zobowiązań rodzinnych do poniesienia, do przyjęcia.
Jeszcze słowo od słuchacza a propos 500+. Witam, moja żona ma 40 lat i nie pracuje. Mamy 500+ na trójkę dzieci, a nie ma przedszkola dla najmłodszego. Gdyby poszła do pracy, zapłaciłaby za przedszkole mnóstwo pieniędzy. Stracilibyśmy część dodatków. Żeby wyjść na zero, musiałaby zarobić około 2000 zł netto, a takich możliwości u nas nie ma. Pozdrawia pan Ryszard. Nie wiem, z jakiego rejonu kraju, Pomorza, ale to jest, tak, rzeczywiście. Także w pewnych sytuacjach to 500+ też ludziom ratuje sytuację. To też trzeba o tym mówić.
Ratuje czy demobilizuje?
Dokładnie, ale to
myślę,
też jest,
że też ratuje. Znam przypadki, gdzie zdecydowanie uratowało.
Natomiast to też jest takie krótkoterminowe, bo pamiętajmy to, że ta kobieta, która przez szereg lat nie pójdzie do pracy, ona będzie w strasznej sytuacji finansowej w momencie, kiedy pójdzie na emeryturę, tak? Przecież nie będzie miała nie, to po prostu o tym się zapomina, bo...
Starsze jak dzieci skończą chyba 18 lat, tak?
Tak, do 18 lat.
Ale 18 i wtedy oczywiście, i teraz wyobraźcie sobie to państwo, jaka jej będzie pozycja na rynku pracy. Kobieta, która odchowała, dzieci mają 18 lat.
Tak.
Pustka w życiu.
No i teraz pustka w życiu. I teraz chcesz do pracy. Pytanie, kto ją zatrudni?
I ma już 40 parę lat. państwa.
Tak de facto wskazuje się troszeczkę na to, że wypada z rynku pracy. Być może już do końca. Ja nie mówię, że nie, bo to tak, tylko ja widzę też czarne scenariusze.
Ale z drugiej strony mam nadzieję, że jeśli tak świetnie jej szło w wychowywaniu dzieci, to może będzie kreatywna i może otworzy jakieś miejsce opieki dla maluchów.
Przedszkole
takie na przykład.
Tylko, że efektem 500+ będzie też, efektem 500+ będzie też to, że jak te dzieci wejdą na rynek pracy, to właśnie wtedy nastąpi krach w naszym kraju i będziemy Grecją. I te wydatki, które ponieśliśmy na program 500+, zaczną boleć, bo na razie nie bolą. A jak zaczną boleć, to wtedy te dzieci nie znajdą tej pracy, którą powinny znaleźć.
Miejmy nadzieję, że ten czarny scenariusz się nie ziści.
Tak, czyli optymistycznie mówiąc, tak jest.
Idziemy na Mazurka, który jeszcze ząs.
To mimo wszystko aktywność zawodowa nawet tych osób, które dzisiaj korzystają z 500+, na pewno będzie wyzwalana.
Tak,
I miejmy nadzieję, że nastolatki też zaczną częściej szukać zatrudnienia. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Jan Zaremski, prezes Gdańskiego Klubu Biznesu. Serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Do usłyszenia.